Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Dzisiaj o sprawach bieżących, między innymi o proteście rolników, ale nie tylko, bo również będziemy rozmawiać o centralnym porcie komunikacyjnym i o rynku pracy. W studiu goście Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Sebastian Gawronek, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Sławomir Witkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A może zaczniemy od posiedzenia pierwszego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, bo jesteśmy po pierwszym posiedzeniu. Czy już są ustalone tematy, którymi będzie zajmowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego? Patrzę na przewodniczącego Rady.
No tak, mam zaszczyt
Sebastian Gawronek.
W tym roku przewodniczącym. Tematy ustalone są przez Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego. One dzisiaj, mam nadzieję, że zostaną zatwierdzone przez plenarne posiedzenie.
Tych tematów. Ale to tak jest... można z góry na rok założyć, jakie
to
będą
tak,
problemy?
Oczywiście. Zresztą to jest, tak przewiduje regulamin w oparciu o ustawę o dialogu społecznym. W cudzysłowie oczywiście ona jest bardziej rozbudowana. Ustalamy tą tematykę, chociaż prezydium oczywiście praktyką lat poprzednich wprowadza także szereg innych tematów, które bieżących tematów, które wyłaniają się gdzieś tam w ciągu roku, które są potrzebne do tego, żeby Rada rozstrzygała. Mamy tych tematów kilka, takich bardziej przodujących, to oczywiście tematy związane z gospodarką, tematy także związane ze strefą pracowniczą. W końcu będziemy szeroko dyskutować na temat, tak patrzę na kolegę związkowca, na temat pracowników w sferze finansów publicznych i rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń, bo ten temat od wielu lat jest traktowany po macoszemu i podjęliśmy taką decyzję w ramach prezydium, że zajmiemy się dosyć głęboko tym tematem. Także tematy związane ogólnie z infrastrukturą drogową, z infrastrukturą wodną, ale także samą administracją, z wydawaniem pozwoleń, także z funduszami europejskimi. Także ta tematyka jest bardzo, bardzo szeroka i mamy bardzo dużo pracy w tym roku. Mam nadzieję, raczej nawet jestem pewien, że podołamy tym tematom tak jak dotychczas, także będziemy potrzebowali bardzo dużo wsparcia.
I w momencie, kiedy wybuchają pożary, w cudzysłowie mówiąc, to Rada Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego też takimi tematami, problemami się zajmuje, tak?
Oczywiście, tak, oczywiście, że tak.
Strażakami się robimy.
Tak. Było kilka takich problemów. Zeszły rok, końcówka zeszłego roku to na przykład bydgoski Stomil. Musimy się pochwalić tym, że teraz 12 stycznia mieliśmy spotkanie z Krajową Administracją Skarbową w zakresie rozwiązania problemu importu w szerokim znaczeniu węży z Chin.
Bardzo ciekawe. Niespełniających podstawowych norm.
Tak jest. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe spotkanie i bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja sam byłem zaskoczony tym, że Krajowa Administracja Skarbowa, dokładnie Izba Celna, zaoferowała pomoc, bezpośrednią pomoc, czyli porozumienie pomiędzy pracodawcą a Krajową Administracją Skarbową w zakresie uszczegółowienia, bo okazuje się, że wiele przepisów jest niejasnych w tym zakresie. Te normy, które obowiązują, tak naprawdę one nie zabezpieczają tutaj krajowych producentów.
I co niektórzy korzystają.
Tak jest, ale okazuje się także, że przy bliskiej współpracy przedsiębiorców i Krajowej Administracji Skarbowej można w pewnym zakresie ten problem rozwiązać. Oczywiście on jest bardziej szeroki, bo musi stanąć także na forum Komisji Europejskiej i wniosek też jest taki, żeby skierować jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wniosek o uszczelnienie tych przepisów w tym zakresie, także tutaj też będziemy działać. Także tych problemów to jest jeden z problemów, który na przełomie roku rozwiązywaliśmy, ale tych problemów społecznych i gospodarczych jest o wiele więcej.
Ja przypomnę jeszcze jeden element taki doraźny, który był. To był konflikt między Bydgoszczą a Torunią dotyczący gospodarki odpadami z Pronaturą i umowami, które wiązały te dwa miasta. I tutaj między innymi udział naszych kolegów z prezydium WRDS-u pozwolił na wypracowanie w ramach mediacji pod taką kontrolą też WRDS-u dojścia do porozumienia i uniknięcia problemów sądowych i całego pakietu spraw, które wiązałyby się chociażby z kwestionowaniem dotacji unijnych na spalarnię odpadów. I wskażę jeszcze takie dwa zasadnicze elementy. Od dobrych 3-4 lat praktycznie prowadzony jest projekt czy lobbying na rzecz, to akurat Lewiatan bardzo mocno podkreślał, czyli woda dla Kujaw, a żywność dla Polski. To jest rozwiązanie problemu niskiego zasobu wód na Kujawach i związanych z tym problemów. A w tej chwili wchodzą dwa. Jeden jest taki też ogólnokrajowy, to jest problem związany z CPK, a więc te tak zwane szprychy kolejowe, które jeżeli chodzi o przebieg tej trasy wymyślony w województwie kujawsko-pomorskim, to jest naprawdę sposób kuriozalny poprowadzony, ponieważ pomija największe ośrodki typu Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, tak? Praktycznie blokuje dostęp do Szczecina, można powiedzieć, bo Szczecin jest całkowicie odcięty od skomunikowania z resztą kraju, blokuje też dostęp do Gdańska i blokuje dostęp do Pomorza Środkowego. No to, czyli coś, co jest, jak się spojrzy na mapę, wydawałoby się, że najprostsze rozwiązania. Okazuje się, że najprostsze rozwiązania najtrudniej przebijają się do rzeczywistości politycznej. I drugi element, który w tej chwili jest i bardzo mocno wybrzmiewa, i my jako Forum Związków Zawodowych dzisiaj będziemy ten temat mocno stawiać, to jest trwający protest rolników rozlewający się przecież poza nasze województwo, ale także mający udział na forum europejskim. Uważamy, że Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego jest tym gremium, które powinno w trybie nadzwyczajnym zająć się tym problemem, oprócz wszystkich bieżących i planowanych kwestii, bo to jest przyszłość żywnościowa i także bezpieczeństwa naszego kraju i powinniśmy wywołać ogólno też krajową dyskusję, bo tym problemem powinna zajmować się Rada Dialogu Społecznego i też ze strony Forum Związków Zawodowych będzie wniosek o wystąpienie do RDS-u, o pilne zajęcie się tymi kwestiami, ponieważ te protesty, niestety, ale wygląda na to, że będą miały tendencję rozlewającą się, wzrastającą i odnoszę wrażenie coraz bardziej radykalizującą się.
To teraz elastycznie przechodzimy do protestów rolników czy do CPK? Panowie wybierają.
To może ja jeszcze powiem o tych pracach w WRDS.
Roman Rogalski.
Koledzy bardzo szczegółowo to praktycznie pokazali. Natomiast tak dwie rzeczy od razu połączę, a mianowicie to, o czym mówił Sebastian Gawronek, czyli problem 100 milu. On się jakoś łączy z innym problemem, tym, o którym mówił tutaj przed chwilą Sławek, a mianowicie z rolnictwem i importem żywności z Ukrainy. Ta dyskusja dotycząca 100 milu i załatwienia tego problemu, że węże chińskie są bardzo niskiej jakości i one są szkodliwe i dla gospodarki, i dla ekologii, pękając niszczą czy zanieczyszczają podłoże. Problem jest w tym, że nawet jeśli uszczelnimy nasze granice tu w Polsce, wprowadzimy kontrolę inspekcji handlowej, celne, inne, to my jesteśmy tylko elementem Unii Europejskiej. I jeśli tylko Chińczycy się zorientują, że Polska jest taka restrykcyjna i kontrole robi jakościowe,
to pójdzie przez Estonię.
Pójdą przez Niemcy, Hamburg, tak. Inne, a nabycie wewnątrzwspólnotowe już nie jest tak kontrolowane. Mhm. Więc droga wiedzie niestety, ale przez Komisję Europejską i żeby ten wyrób był zharmonizowany, to znaczy, żeby w całej Europie była ta sama ocena jakości. Bo Chińczycy bardzo sprytnie to załatwili, powołali swój własny instytut w Europie i wydają certyfikaty na swoje własne węże. To trochę dotyczy to, co ja dotknąłem kilka lat temu, kiedy był COVID, kiedy chciałem kupić maseczki, to ich maseczki były certyfikowane w Europie przez ich instytuty, które założyli 4 miesiące wcześniej, jak się w Polsce zaczęła pandemia. Więc to wszystko jest gdzieś rozgrywane i tu chyba trzeba naprawdę te duże narzędzia uruchomić w Komisji Europejskiej. Odnosi się to również do tego, co mamy na granicy z Ukrainą, czyli przewoźnicy i import żywności. 4 lata temu niestety podpisano niekorzystny rząd, poprzedni podpisał niekorzystny układ, nie analizując, co się może zdarzyć. No i zdarzyło się, tak? Tylko że w tym całym imporcie żywności są dwie rzeczy. Jedna to niedobra, że w ramach Komisji Europejskiej czy Europy nie mamy właściwego porozumienia. Natomiast...
Ale mamy komisarza przecież.
No tak, komisarz pojechał i wyjechał, więc może... Ja nie chcę się odnosić personalnie do komisarza, to jest zupełnie inna sprawa, ale odnoszę się do samego sedna tego problemu. Jedna strona to jest tak, nie mamy porozumienia handlowego dobrego, a drugie, trzeba się troszkę w piersi uderzyć, bo to zboże importowane, ono nie przyjechało do zielonych ludzików. To nasi koledzy jacyś to kupili, tak? I nie mieli żadnych wyrzutów sumienia, no dzisiaj nie mają. Więc to są dwie strony zagadnienia.
No zamiast płacić 600 zł za tonę, zapłaci się 51.
No tak.
To biznes jest biznes.
I później to jemy. No, tak. Pomijając ten wątek, który jest bardzo, bardzo niedobry, odnosząc się do samego porozumienia. Ukraińska produkcja jest wielkowymiarowa. Tam nie ma mniejszych gospodarstw niż 1000 hektarów. 1000 hektarów to jest tak jak u nas... 50, taka skala porównawcza. W związku z tym stosują wszystkie najnowsze technologie obróbki rolnej. To już ja to na własne oczy widziałem, bo dotknąłem to kilka lat temu. Więc produkcja jest absolutnie, siejemy, zbieramy, sprzedajemy. Nikt nie kontroluje użycia nawozów, pestycydów i całej tej chemii.
GMO.
To też jest GMO, to tak, to następna prawda. Więc wpuszczenie takiego produktu do Unii Europejskiej, która ma bardzo duże restrykcje, no to jest jak wpuszczenie, brzydko powiedział, bandyty do sklepu jubilerskiego i obsługa wyszła i zostawiła klucze. To tak mniej więcej może to wyglądać. Przykre to, co mówię, bo tutaj nie dopilnowano tego i nasz komisarz tutaj też nie dopilnował tego.
Ale jak można teraz zaradzić?
Wtrącę, bo to jest konsekwencja myślenia sercem, a nie rozumem. Ponieważ zwracam uwagę, że uwolnienie rynku ukraińskiego na rynek europejski było konsekwencją agresji Rosji na Ukrainę i trzeba pomóc. Natomiast no naprawdę nie wymagało wielkiego wysiłku, tak? Pomyślenie, jakie będą tego konsekwencje, bo jedna sprawa to są sposoby gospodarowania na Ukrainie, o których mówił tutaj Roman, a druga kwestia, no to trzeba pamiętać, że to są przecież najżyźniejsze ziemie, no prawie że na świecie, więc tam zysk z hektara, tak, to jest wielokrotność z innych rejonów europejskich i świata, więc my powinniśmy koncentrować się nie na wpuszczaniu tego terenu na rynek europejski, tylko na wysyłaniu tam, gdzie to było najbardziej potrzebne. No to przypomnę, to jest Afryka, to są rejony Bliskiego Wschodu z tego elementu, a nie zostawanie tutaj na terenie Polski, bo tej konkurencji Europa nie jest w stanie wygrać.
Ale takie było hasło, Sławku. Tak. To zboże jedzie do portów i nie idzie dalej.
Ale okazało się, że jedzie zboże, a zboże techniczne zostaje u nas. Tak? Nikt nie wiedział, na czym polega zboże techniczne. Teraz już wiemy.
Bo ja nie
wiem. Bo teraz to po prostu jemy, tak? To jest to, co zostało w silosach.
Dobrze, sytuację mamy, jaką mamy. Tak. Jak możemy na rynku naszym krajowym temu zaradzić? Sebastian Gawronek.
Jeszcze tutaj wrócę do sedna, ponieważ to są lata zaniedbań, po pierwsze. Jak zaradzić? No to trzeba po prostu na poziomie Komisji Europejskiej bardzo mocno lobbować. Przecież to nie jest tylko interes Polski, ale to jest interes całej Europy.
Tutaj Hiszpanie są bardzo zadowoleni.
Tak, ale tutaj to o czym...
Ale już to, że z Maroka mają problemy, to już tak. Nie są zadowoleni.
To o czym mówili koledzy o tym zbożu, to przecież doskonale było wiadomo, że to jest faktycznie pomoc, ale nikt nie myślał. Każdy było to zrobione w ten sposób. Pomóżmy teraz, ale to, co się będzie działo, będziemy myśleć później. Trochę takie nieekonomiczne i wręcz niegospodarcze podejście. Ale problemów też jest o wiele więcej tych, o które rolnicy i słusznie, o której w tej chwili się domagają. Już jak gdyby wysnuł się taki trzyetapowy postulat, czyli trzy razy stop, czyli faktycznie to zboże, które jest importowane z Ukrainy i to jest w tej chwili największy problem, no bo rolnicy najzwyczajniej, ta ich produkcja jest nieopłacalna. Dwa to są płody rolne, a trzy to jest tak zwany ten europejski zielony ład. To, o czym mówimy już od paru lat i nikt tego nie chce słuchać, bo przecież to nie jest problem, to nie będzie problem tylko rolnictwa, ale także przemysłu, bo gdzieś ja to nazywam, tak trzeba wprost to nazywać, ten ekoterroryzm, który pojawia się w pewnych zasadach w ogóle nieuzasadniony. Oczywiście my musimy dbać o środowisko w każdy możliwy sposób, ale musimy to robić w sposób rzetelny i ekonomiczny. Nie może to doprowadzać do tego, że w tej chwili będziemy niszczyć gospodarkę, rozwijającą się gospodarkę i opierającą się o pewne produkty w krajach. No tutaj rolnictwo jest jak gdyby najlepszym tego przykładem. Nikt nie myślał o tym. Nie było przecież, proszę państwa, o tym też się nie mówi. Na poziomie europejskim nie było rzeczowych konsultacji społecznych w tym zakresie. Nie mówiono o tym, jakie to może przynieść rzeczywiste skutki dla rolnictwa, dla przemysłu, wyznaczanie energetyki, wyznaczanie dat, które nie wiem w ogóle, jacy specjaliści w zakresie tych dat pracowali, a one nie są urzeczywistne. No lobbyści, dokładnie tutaj lobby europejskie zrobiło bardzo, w cudzysłowie oczywiście, dobrą robotę, natomiast teraz już zaczyna się, całe szczęście, że zaczynają o tym mówić rolnicy. My jako związki zawodowe, zresztą mówimy już od, wszystkie centrale związkowe mówią o tym już od paru lat. Związkowcy podjęli się pierwsi tego protestu, bo oni już odczuwają tego skutki, ale za chwilę skutki będą odczuwały wszystkie branże.
Ale skoro wszystko zależy od Komisji Europejskiej, to czy protesty u nas w kraju mają sens?
Zawsze mają sens.
Wszyscy obserwują i widzą. Także te protesty mają sens. Oczywiście rolnicy w marcu skończą protesty, bo trzeba będzie w pole pojechać, ale te protesty mają znaczenie i one na pewno będą zauważalne. Poza tym się nie skończą. One, jeśli nie będzie problem rozwiązany, to będzie tylko narastało. Dotyczy to również przewoźników. Tam jest do marca, zdaje się 15 marca, jakiś deadline, że ma być porozumienie. Nie wiem, na jakim etapie to jest, ale to jest następna sprawa, którą ja powiem tak. Musimy sobie zdawać sprawę z jedną, że państwo ukraińskie ma trudną sytuację i na pewno będziemy pomagać, tak? Ich wojna jest naszą wojną i nie ulega to dyskusji, przynajmniej dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, to trzeba układać to troszkę realniej. To musi być troszkę mówienie sobie prawdy. Jeśli przewoźnik ukraiński ma trzy razy mniejsze koszty płacy, tak? No to już przegrywa. To trzeba, jeśli chodzi o Unię Europejską, to przecież nam wprowadzono, kierowcom naszym, specjalne ograniczenia.
Na życzenie Francuzów.
Tak, trzy razy, jadąc przez trzy kraje, musimy rozliczać trzy razy inną stawkę. Ukraińcy tego nie mają, więc jeśli będziemy stosować równe warunki, to wtedy będzie okej. Dziś tych warunków nie ma i to trzeba przywrócić. Poza tym trzeba sobie zdawać sprawę jeszcze z jednego elementu, że lobbing ukraiński jest dużo silniejszy niż nas w Komisji Europejskiej. O tym też nikt nie mówi. Ja no nie chcę tutaj chodzić, jak to robią,
polityka,
bo to jest zupełnie polityka. Kryminogenne, ale
są skuteczni.
Ukraińska gotówka ma swoje znaczenie w Brukseli.
Ale trzeba sobie pamiętać o tym, że generalnie globalny kontekst szeroko pojętego Zachodu z Rosją, którego odpryskiem czy takim katalizatorem jest sytuacja wojenna na Ukrainie, tak? No przenosi się na sferę gospodarczą. Sebastian mówił o zielonym, europejskim zielonym ładzie, jako tam walka o klimat, tak? Dla przyszłych pokoleń i tak dalej. No warto pamiętać, że my nawet możemy mieć minusową emisyjność, tak? Ale mamy wpływ na 7% światowy udział w tym wszystkim. No i powiem tak, no my możemy zlikwidować rolnictwo, tak? Całkowicie w Europie, tak? Zrobić tutaj skansę, no bo żywność będziemy mieli z Ukrainy albo z Ameryki Łacińskiej, bo przecież W ostatnim czasie Komisja Europejska zamroziła negocjacje z krajami Ameryki Łacińskiej, że my im będziemy towary przemysłowe sprzedawać, a oni nam żywność z tego wszystkiego. No to widać, że jednak Komisja Europejska ma pełną świadomość, elity europejskie mają pełną świadomość, jaka jest konsekwencja parcia na Europejski Zielony Ład. Kiedy zostanie to rozwiązane? No pierwszym krokiem to są wybory europejskie w czerwcu. I dopiero po tym możemy mówić, czy będą szanse na to, żeby długofalowo i rozwiązać ten problem, jeżeli zmieni się układ. No trzeba sobie jasno powiedzieć politycznym, że to nie są decyzje merytoryczne. To są decyzje albo ideologiczne, albo motywowane konkretnym interesem biznesowym wielkich globalnych
graczy. I układem politycznym.
Który to reprezentuje. A jeżeli nic nie ulegnie zmiany, to niestety, ale to nie wróżę szczęśliwego zakończenia.
To tak z ciekawości wam powiem.
Roman
Globalnym
Rokalski.
Rynkiem zbożem handlują cztery firmy. Cztery firmy światowe. Szwajcarzy, firma Glencore, amerykańska Midland, Cargill angielski, jeszcze jedna nie pamiętam. One rządzą światowym rynkiem zbożem. Powiem więcej, ta amerykańska Midland łączy się z Glencorem. Czyli będą trzy. I to są globalni gracze. Im tak naprawdę... To tak jak z papierosami trochę, tak? My się burzymy na granicy, że przemycono i tam nie ma tej akcyzy, tak? Ale ten sam koncern produkuje to tam i tam zarabia. Im wszystko jedno, gdzie oni zarabia. To samo jest ze zbożem. Im wszystko jedno, skąd to zboże idzie. Ważne są ich interesy. Tego nie dostrzegamy. Bo oczywiście to są bardzo wielkie lobby, które wpływają na całą strukturę przyszłych ustaw, dyrektyw unijnych i tak dalej.
Są budżety o wiele większe niż czasami budżety poszczególnych krajów. Tak? Trzeba mieć tego pełną świadomość, że globalna gospodarka to są wielcy gracze. Wielcy gracze, tak? I zderzenie się z nimi, no może naruszenie ich interesów powoduje problemy dla poszczególnych krajów. I albo Unia Europejska, za przeproszeniem, pójdzie po rozum do głowy, albo my będziemy mieli coraz więcej problemów.
Z tego, co panowie mówią, to raczej do wyborów do Parlamentu Europejskiego ten konflikt się nie zakończy.
Moim zdaniem może być doraźne rozwiązanie do czerwca. To mogą być ograniczenia, jeżeli chodzi o przymknięcie granicy polsko-ukraińskiej, bo tego nie rozwiąże się w inny sposób. Polska zaryzykuje konflikt z Unią, z Komisją Europejską, bo to jest naruszenie zasad wspólnotowych i parę innych rzeczy, ale do czerwca jest w stanie to zrobić, żeby wyciszyć tutaj sytuację. Pamiętajmy, w kwietniu mamy wybory samorządowe, w czerwcu mamy tego roku wybory europejskie, a w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie.
I wtedy dopiero będziemy pracować.
I tak naprawdę dopiero 25 rok pokaże nam, tak, czy mamy szansę na rozwiązanie pewnych problemów, czy nie. No niestety kalendarz wyborczy moim zdaniem będzie tutaj dominantą.
A czy Ukraińcy są w stanie obejść naszą granicę? Są.
Zawsze, oczywiście, że tak. No w tej chwili obchodzą nas przez Rumunię, tak? Głównie.
Ten kierunek. Rumunię mają bezpośredni.
Tak, albo robi się ten mechanizm, że wjeżdża tranzyt na Litwę, tak? A wraca już jako towar litewski, tak?
No i
wraca
jako europejski.
Jako już europejski, tak?
Bo to też zapominamy, że nawet to zboże transportowane do portów zachodnich, my nie mamy gwarancji, czy ona tam dojedzie, bo ona może przejechać granicę polską i wrócić jako unijne,
niemieckie, tak.
Także tutaj naprawdę potrzeba jednolitego spojrzenia. No dobrze, że się rolnicy w całej Europie burzą, bo to może daje Komisji Europejskiej jakiś taki sygnał, słuchajcie, coś jest nie tak.
No zwłaszcza jeżeli pokazali to Niemcy i pokazali to Francuzi i Holendrzy, tak, rolnicy, bo jak gdyby tam uderzyło to w nich jeszcze solidniej, bo tam przede wszystkim nie pojawił się problem ukraiński, który no ma te konotacje polityczne, tak, ale tam pojawił się problem obciążeń Zielonego Ładu. Ile tysięcy muszą rocznie zapłacić za kupno paliwa do traktorów i tym podobnych rzeczy, tak? Bo już pomijam to ugorowanie nieszczęsne. Ja akurat uczyłem swego czasu historii, więc zaraz mi się trójpolówka przypomniała po prostu. Mówię, no jednak historia zatacza koło.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Zmieniamy temat. Przypomnę, że dzisiaj spotykamy się w gronie pracodawców i związkowców. Moimi gośćmi są Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Sebastian Gawronek, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności i Sławomir Witkowicz, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych. Pomysł szybkiej kolei w ramach CPK do Szczecina przez Toruń i Bydgoszcz. Taki trochę konik, powiedziałabym wręcz, Romana Rogalskiego.
Mówimy o konikach, co ja mam całą stajnię. No jasne.
Może to jest w ogóle realne.
Może ja się skupię na tym, bo już nie będę wracał do historii, bo to powiedział Sławek, tak? Przebieg zaproponowany przez poprzedni rząd to po prostu jest jakiś kuriozum.
Pomijamy koszty, bo to dwa mosty.
Tak, skupię się... Cztery.
Tak.
Skupię się na tym, czym pracujemy, bo zebrał się zespół gospodarczy i dzisiaj będziemy procedować przyjęcie stanowiska. Stanowisko, które dzisiaj WRDS może przyjąć, mówi tak, żebyśmy na nowo usiedli i zaczęli się zastanawiać nad przebiegiem nowej szprychy, czyli linii, bo to tak się nazywa, między CPK a Szczecinem. I na pewno ten przebieg tej linii biegnie...
Bo pierwotnie, to przypomnijmy...
Przez Grudziądz.
Pierwotnie do Szczecina jechało się przez Kalisz-Sieradz.
A tak, bo to...
To szprycha numer 9 najpierw biegła na południe, a później się cofała na północ, ponieważ linia na Poznań z Warszawy jest bardzo obciążona, tam już nie można było nic wepchnąć, więc najpierw na południe, a później wracamy na północ.
Natomiast przez Grudziądz było do Gdańska.
Przez Grudziądz do Gdańska najkrócej, tak namalowali po prostu i tak wyszło.
No niczym nieuzasadniony zresztą.
No jak, najkrócej do Gdańska. No.
Aczkolwiek przy Płocku okazało się, że jednak będą...
To jest w ogóle. Ja pierwszy raz widziałem coś takiego, tak zwany ring kolejowy, kolei dużych prędkości, który był w Płocku. Do Płocka kolej dużych prędkości dochodziła i robiła ring. Prawdopodobnie jeden dotyczył schodów Obajtka, a drugie było dalej. No, żartobliwie mówię oczywiście. Więc skupiając się na tym, co byśmy chcieli osiągnąć. Jest nowy rząd, tak? Jest audyt prowadzony w sprawie CPK. Co ten audyt pokaże co do lotniska? Ja nie jestem specjalistą, czy ono jest potrzebne, czy ono nie jest potrzebne.
Ale naprawdę, jest akurat
chociaż sondaż jest zaskakujący, tak. Nie wiem, czy panowie
ale to
widzieli.
Tak. Ale ja jestem z gospodarki, więc wolałbym liczyć pieniądze, a nie sondaże polityczne, to nie daje później wiele pieniędzy. Co do CPK, samego portu lotniczego, niech audyt przeprowadzony będzie, ich specjaliści porozmawiają, czy nas stać na to, czy nas nie stać na to, bo nie wiadomo, jaki będzie ruch lotniczy w ogóle, to się też będzie zmieniało, technologie wchodzą nowe. Natomiast nikt nie dyskutuje na temat kolei szybkich, kolei dużych prędkości, nikt. Wszyscy chcą, bo trzeba powiedzieć jedno, że linie kolejowe w Polsce zostały wybudowane pod koniec XIX wieku, tak? Troszeczkę zmodernizowano w czasach komuny i nie mamy nic. Mamy koleje, które jeżdżą między 120 a 160 na centralnej magistrali.
I to już się cieszymy.
Jeżdżą 200. No to jak się porównamy do tego, co mają Niemcy, Francuzi, to jesteśmy niestety bardzo daleko. Tak, budować trzeba bezwzględnie te koleje dużych prędkości. I teraz to stanowisko, które będziemy dziś przedstawiać, ono jest jakby do dyskusji, bo nie chcemy dyskutować nad tym, co zostało zaproponowane, bo to jest zła propozycja, tylko nad tym, jak trzeba to realnie, do tego realnie podejść, żeby te koleje też przynosiły pieniądze, a nie tylko skracały drogę politykom z Warszawy, na przykład do Gdańska, bo to jest ewidentny przykład skracania sobie drogi do Gdańska. Pomimo, że jest bardzo dobra wybudowana linia kolejowa przez Ciechanów, Mławę i Ławę, tak, którą zmodernizowano kilka lat temu. Nie wiem, dlaczego trzeba budować akurat nową szprychę do Gdańska w tej chwili, czy nie można jej odłożyć później. To jest oczywiście dyskusja i trzeba nad tym podyskutować. Natomiast co nam się nie udawało? I to też jest bardzo ważne. Mimo słuszności, mimo tego, żeśmy w WRDS o tym mówili, marszałek o tym mówił, nic się nie przebijało w zarządzie CPK. Nic nie było zmieniane. I dlatego wychodzę z założenia, że musimy znaleźć sojuszników. Naszym sojusznikiem naturalnym powinno być zachodnie pomorskie, tak? Bo do nich najkrótsza droga z zespołu portowego Szczecin-Świnoujście do centrum kraju wiedzie przez Stargard, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i tak dalej. Więc pasuje to jedno i drugie. I szukam sojuszników, mam tych sojuszników poprzez moje organizacje pracownicze Lewiatana i będziemy tak dążyć i tak drążyć, żeby dwa województwa zabiegały. I wtedy będzie to realne. Wtedy może dojdzie do budowy, bo będzie to będzie po prostu inny lobbying, jak to mówicie, polityczny. Nie zawsze gospodarczy, ale będzie polityczny.
Ale w uzupełnieniu tego to się sprawdziło, jeżeli chodzi o S5. Pomijam opóźnienia przy uruchomieniu S5, ale wygrał lobbying z Dolnym Śląskiem i Wielkopolską, bo to o oni najbardziej naciskali na to, żeby S5 przez Kujawsko-Pomorskie...
Cała była, a nie tak, do przedsionka Bydgoszcz.
Z tego wszystkiego. I tutaj to pokazało, że rzeczywiście ten nacisk przynosi efekty, no co prawda po 15 latach, bo tyle mniej więcej straciliśmy.
12,
czy tam 12, tak? Ale no, jest to jednak w tej chwili rozwiązanie. Bo jedna sprawa to jest połączenie ze Szczecinem, a druga to jest odbicie na Kołobrzeg, Koszalin, tak?
Lato.
Bo tutaj już mamy też uruchomienie Nakła, prawda, i tym podobne rzeczy. Więc rozwiązanie pod względem merytorycznym broni się no, w sposób jednoznaczny. Brakuje tak rzeczywiście decyzji czysto politycznej.
Jeszcze
tak?
do tego dodajmy, że wszyscy posługują się takim sloganem, wszystkie grupy polityczne, zrównoważony rozwój. To ja chcę zapytać, jaki jest zrównoważony rozwój, skoro szybkie koleje idą w zasadzie połowy kraju na południe, a północ jest zaniedbana. Oprócz tego, że gdańszczanie sobie tam narysowali ten szybki przebieg. Więc o to też trzeba dbać.
Szczecin także drogowo jest przecież tak, wycięty.
Te rejony województwa zachodniopomorskiego i nasze, no, potrzebują tego rozwoju. My jesteśmy produkcyjnie jako województwo bardzo sprawni. Mamy bardzo duży udział w PKB. Natomiast jeśli chodzi o rozwój infrastruktury, to na podatkach porównywaliśmy, nie jest proporcjonalny. W związku z tym, dlaczego mamy finansować taki durny przebieg trasy Szprychy S1 za nasze podatki, nie mając w tym województwie z tego żadnej korzyści. Żadnej prawie. Bo linię do Grudziądza można zmodernizować w inny sposób. Nie trzeba prowadzić tam szybką kolej. Poza tym, to też jest dyskusja. Akurat jeden z dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego nie chciał o tym dyskutować, ale ja powiem, o co chodzi. Przebieg trasy Szprychy numer 1 jest taki, że przechodzi ta trasa 4 razy przez Wisłę. 4 razy.
Trzeba
zbudować 4 mosty. Mosty przez Wisłę każdy dzisiaj to jest w granicach od 1,5 do 2,5 miliarda złotych. Tak? Czyli mamy już 10 miliardów. Po co Płock ma mieć dostęp do kolei dużych prędkości, skoro ma w tej chwili połączenie z Kutnem i z CPK? Tam tylko trzeba trochę zmodernizować. Potem 40 kilometrów mamy im budować koleje dużych prędkości i 2 mosty przez Wisłę. Kto to wymyślił? Na Mazowszu jest potrzebne połączenie Płock, lotnisko w Modlinie, które do dziś nie ma kolei. Do dziś nie ma kolei. To jest jakiś... W 2012 się mówiło, że trzeba poprowadzić kolej, bo tam będą przylatywać kibice i tak dalej. I nie zbudowano. Ze względów politycznych, tak? Bo marszałek Struzik był z innej, z innej strony niż poprzedni rząd. Więc nie wybudowano. Więc to potrzeba i mówić o tym, że pieniądze nasze są wspólne i trzeba je wydawać realnie. I żeby te pieniądze przynosiły korzyść i z tych korzyści budować następne. A nie filozofię taką, że sobie wymyślamy i budujemy.
Ale to jest śpiew jakiej przyszłości?
Ale to jest powielenie błędu przy A1. No, przypomnę, tak, że przy A1 poprowadzono śladem nie przedwojennym, że po naszej
między
stronie
Bydgoszczą a Toruniem
Wisły, tak, no, tylko dorzucono 2 mosty autostradowe, tak, no, przez Wisły. Jeden w okolicach Grudziądza, drugi w Toruniu. Tak? I też nikomu to nie przeszkadzało. Podatnik się na to zrzucił. Tak?
Ale oprócz tych rzeczy, o których koledzy mówią, czyli ta pierwsza opcja, która będzie opcją, która jest opcją o wiele droższą, to WRDS, tutaj mamy bardzo dobrego lobbystę w osobie Romana Rogalskiego i to jest jego projekt, udowodniło, że ta nowa nitka będzie o wiele bardziej ekonomiczna pod każdym względem. I logistycznym.
Logistycznym.
I
kosztowym.
Kosztowym. I to jest bez względu. Ja pamiętam spotkanie bodajże w czerwcu zeszłego roku, dosyć takie burzliwe na ten temat. Byli też specjaliści
w zespole.
Przyjechali
z CPK. Tak.
Z CPK. I te argumenty do mnie w ogóle nie przemawiały. One były tak naprawdę wyciągnięte gdzieś z rękawa, które nie miały żadnych podstaw ekonomicznych. Ten projekt i dobrze, gdy gdyby nasi słuchacze w sposób rzeczywisty na to spojrzeli, ten projekt naprawdę, który jest przedstawiany w tej chwili, tej nowej nitki, może bardziej zmodyfikowanej chyba nitki, w ten sposób powinniśmy...
To jest dyskusję trzeba przeprowadzić.
To powinno, dlatego WRDS zwraca się z tym wnioskiem do strony rządowej, to powinno być na tym forum omówione i przeanalizowane. Wydaje mi się, że pomysł jest trafiony i ekonomicznie, i to jest najważniejsze, ekonomicznie, bo przecież to nasze podatki, ekonomicznie uzasadnione. I z przyszłością.
Ale jaka może być droga tego pomysłu?
Ja bym zwrócił tylko uwagę.
Droga jaka? Mhm. No tak, audyt się skończy za kilka miesięcy, ale jeśli chodzi o koleje, to już trzeba rozmawiać, bo koleje, to nawet nie, bo my mówimy, że to jest szprycha z CPK.
Ale to nie musi być.
Mówimy, że chodzi o Warszawę, tak? O Warszawę i resztę kraju.
Albo Łódź.
Tak. No Łódź, no nie, w Łodzi jeszcze stolicy nie będzie, Sławku, ale to niedługo, bo oni już tunel budują, to i może i stolicę zrobią.
Na to jest zgoda, na tunel jest zgoda.
Więc dzisiaj trzeba rozmawiać, dzisiaj trzeba budować koalicję, która chce, żeby później nie było to, ale już tutaj jest zrobione, to co my będziemy zmieniać, tak? To trzeba dzisiaj rozmawiać o realiach, o kosztach, o współpracy z województwami. Gdańszczan też się przekona, bo tam jest taka filozofia, tak zwany Y na południe. Mhm. Wracam do genezy kolei dużych prędkości. Y na południe, czyli do Wrocławia z ogałęzieniem na Poznań. Zróbmy Y na północ w ramach zrównoważenia. I niech ona będzie tak. Warszawa, Bydgoszcz, Szczecin, Kołobrzeg i Gdańsk. Proszę bardzo, my jesteśmy prawie centralnie położeni. To jest naturalne położenie, żeby tutaj te linie się zbiegały.
No. Najbardziej brakuje przede wszystkim merytorycznej dyskusji, bo to, o czym mówił Roman i co było pochodną już kilku spotkań w ramach zespołu czy WRDS-u dotyczących tego problemu, to brak odniesienia się merytorycznego do argumentów przez nas podnoszonych. W ogóle nie ma na ten temat dyskusji.
Nie było.
Tak? Zero. Rozmawiamy o wszystkim. To jest takie myślenie, taki kotyje. Wymyśliliśmy to i to jest doskonałe. I to jest doskonałe po prostu.
A potem co będziemy pytać tych z Kujawsko-Pomorskiego? Najtaniej jest poprowadzić tutaj przez lipno-grudzień.
Objedziemy ich.
No, przepraszam, jest linia w województwie kujawsko-pomorskim? Jest. Teoretycznie.
Ja tak się powoływałam początkowo na sondaż, no ale trzeba na ten sondaż spojrzeć, bo większość uczestników sondażu, są w ogóle dwa sondaże. Jeden jest dla RMF-u i Dziennika Gazety Prawnej. Oceniło, że obecny rząd powinien kontynuować budowę elektrowni jądrowej, terminala kontenerowego w Świnoujściu i właśnie CPK. No i pytanie...
Ale CPK jako kompleks kolejowo-lotniczy?
Tak. Więc no tu jest jakieś wskazanie, tak? Pytanie, czy rzeczywiście te trzy inwestycje będą...
Dwie moim zdaniem są zdecydowanie niezbędne, tak? Ponieważ konieczność budowy elektrowni atomowej, czy atomowych, bo to mówimy o kilku projektach, to jest po prostu, my jesteśmy zapóźnieni no przynajmniej o 30 lat w tym zakresie, tak? Bo już byśmy przynajmniej jedną w tym czasie mieli. Kwestia...
Przepraszam, ci przerwę, wiesz, pamiętacie, że miała być w Żarnowcu elektrownia jądrowa. Początek lat 90. protesty,
piękne
młodzieży,
miejsce.
Idea nie zatruje nas. Wiecie, gdzie ten reaktor, który był przeznaczony dla tej elektrowni w Żarnowcu, pracuje w tej chwili? Bo pracuje. W Finlandii. Finlandia kupiła ten reaktor, u siebie zainstalowała. A Finlandię stawiamy jako wzór ekologii.
Ekologii.
Tak? No więc... Trzeba podchodzić praktycznie. No szkoda, że nie ma tego atomu, szczególnie w Polsce Północnej. No. Więc budowa elektrowni atomowych, SMR-y na razie jeszcze są w fazie testowej. Trochę się tutaj rozbujaliśmy z tym. Prawdopodobnie trzeba będzie budować póki co klasyczną. A SMR-y jeszcze nawet w Ameryce nie zaczęły pracować. Więc to jest jeszcze trochę przyszłość. Ale oczywiście ciekawa.
Z drugiej strony Europa musi się dozbrajać, prawda, bo żyjemy w takich, a nie innych czasach. I też patrzenie na kolejne inwestycje no, będzie musiało być poparte niezłym planem ekonomicznym, tak?
Tak.
No
tak.
To musi się spiąć.
Pieniądz musi wracać. Tak. A nie budujemy przekop Mierzei Wiślanej, zawsze go krytykowałem, gdzie kajaki pływają i kosztuje nas...
Pięknie to wygląda tylko,
nie,
że...
No tak, tak. I tu argumenty znowu militarne też są dla mnie nie przemawiają, bo my na Zalewie Wiślanym nie mamy nic militarnego, a poza tym głębokość 1,5 metra, no tam nic nie może pływać oprócz łodzi motorowych. Więc...
Bałem się, że będziesz mówił, że łodzi podwodnych.
Łódź podwodna, ale miniaturowa.
Tych też nie ma.
Więc są takie rzeczy, które... No co, słuchajcie... Ja jestem starszym człowiekiem i pamiętam budowę Huty Katowice. Mniej więcej to było to samo. Towarzysz Gierek wymyślił Hutę Katowice i wybudowano Hutę Katowice. Gdzie dzisiaj jest Huta Katowice i co nam zrobiła, ile pieniędzy nam zabrała, a ile nie przyniosła. Róbmy, jak to, niech Polak nie będzie mądry po szkodzie, tylko już przed szkodą.
Ale to może, bo się pytałam, czy to jest śpiew przyszłości. Mówię o tej linii szybkich kolei przez Bydgoszcz i Toruń.
Szczecin musi być skomunikowany z centrum Polski. To jest jak gdyby poza dyskusją. Także pod względem, już nawet nie mówię o przewozach pasażerskich, bo to jest naprawdę margines, trzeba sobie jasno powiedzieć.
Kontenery trzeba wozić.
To jest przede wszystkim, szczególnie jeżeli w tle mamy rozbudowę terminala w Świnoujściu, tak, pogłębienie toru wodnego, zbudowanie tego całego pakietu, no to siłą rzeczy musi być transport towarów, cargo musi być, tak? I to jest w tej chwili niezbędna potrzeba. Tak?
Polska jest
plus porty
w centrum
multimedialne,
Europy.
Tak, co 200 km.
I tego nie wykorzystuje.
Tak? No. Wykorzystuje.
W części.
Nasze porty, słuchajcie, w Gdańsku.
Teraz się rozwijają. Bo...
15% rok do roku mają zwiększone przeładunki, szczególnie kontenerowe, bo masowych jest coraz
do
mniej.
Ściany.
Zgadnijcie, albo zgadnijcie, bo pewnie nie wiecie. Jest jeden terminal głębokowodny tu na Bałtyku, DTT, on jest znany. Słuchajcie, wiecie, on w 2022 roku przez to, że tam rozładowywano kontenery, odprowadził do budżetu 8,5 miliarda złotych. Z cła wszystkich tych opłat, które dotyczą, jak towar wjeżdża do Unii Europejskiej.
To więcej niż NBP, bo oni zaliczyli 20 miliardów straty.
Także na ten rok będzie jeszcze więcej. Warto po prostu infrastrukturę transportową rozwijać, szczególnie portową.
A drogi wodne?
Drogi wodne.
Śródlądowe?
Pani redaktor,
nie,
to już...
Siarzewo, jeszcze siarzewo zostało.
Mnie już ręce opadają. Ile?
To ten jeden
14 rok walki. I jestem prawie w tym samym miejscu. To... Oprócz przekopu, przepraszam, przekop się zrobił.
Ale temat przebił się do powszechnej świadomości, co już jest postępem, tak? Bo przecież o Siarzewie...
Ale pokolenie zapomniało.
O Siarzewie to przez wiele lat była cisza, bez względu na to, czy temat był poruszany, czy nie. On praktycznie nie istniał, tak? W obiegu takim świadomościowym, medialnym nawet i tak dalej.
Jeszcze
tak?
Powiem o projekcie Woda dla Kujaw.
Tak.
No, to jest projekt, który dotyczy południowej części naszego województwa. Tak. I tu jestem bardzo zestresowany, kiedy o tym mówię, dlatego że wiele przyczyn się nałożyło, że tam jest źle. Przede wszystkim kopalnie w Koninie. Odkrywkowe. One spowodowały, że jest lej depresyjny i te gminy cierpią z powodu braku wody, obniżenia wód gruntowych i tak dalej. Ale co jest z tym irytujące? Unia Europejska...
Kopalnie są w innym województwie, powiedzmy.
No na granicy. 5 metrów od granicy jest Tomisławice, odkrywkowa kopalnia.
I to już nie jest nasz problem.
A nasze województwo cierpi.
Tak. Tamci dostają pieniądze, te wszystkie gminy. Są bardzo bogate. Gmina Kleszczew, jedna z najbogatszych gmin w Polsce. Powiem więcej. Europa dała Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, żeby odejść od węgla i przejść na inne te... Ten fundusz, 3,5 miliarda, dostanie Wielkopolska. My nie dostaniemy nic.
No
próbowałem walczyć, próbowałem marszałka motywować, ale też mu nie wyszło. I my nie dostajemy nic. Tak. Tam jest 3,5 miliarda znowu. My nic nie mamy. To jest następne.
Zatem mamy szkody.
Tak, tak. Przez 50 lat nasze gminy nie dostały ani złotówki. Więc pora to zamknąć, a sytuacja nie jest ciekawa, bo jeśli pan Solosz, który jest właścicielem ZEPAK-u, zamknie odkrywki, to przestanie z tych odkrywek pompować wodę, bo każda odkrywka ma studnię i tą wodę się odsysa, żeby się nie zalało. I ta woda, żebyście wiedzieli, ona jest pompowana do górnej Noteci. W związku z tym ta górna Noteć tylko dlatego płynie do Gopła, że tam jest ta woda. Jeśli zamknie te odkrywki, to przestanie się pompować wodę, bo nie będzie miał żadnego interesu, żeby pompować wodę, utrzymywać te studnie i tak dalej. Więc górna Noteć nie będzie płynęła. Jak nie będzie płynęła, to jezioro Gopło nie jest zasilane.
Tak.
Już mamy naturalną katastrofę. Jeśli przyjdzie suchy rok, to będzie katastrofa w górnej Noteci sięgająca aż pakość, może niżej. Teraz tak. z tej noteci 32 miliony wody używa przemysł chemiczny duży. Jak przyjdzie suchy rok, to on stanie. Więc to jest zagrożenie i gospodarcze, i środowiskowe, a nie możemy się przebić. Do KPO się nie udało wpisać tego projektu, mimo że dobry. I na dzień dzisiejszy, powiem szczerze...
Trzeba szukać sojuszników.
No, szukam sojuszników, ale politycznie sojusznicy słabo działają, a gospodarczy póki co mają pozwolenia wodnoprawne i też nie bardzo chcą się włączyć, bo trzeba wydać sporo pieniędzy. No.
Od kilkudziesięciu lat mówię, że akurat jeżeli chodzi o nasz region, to jedną z jego słabości jest to, że nie ma współdziałania chociażby po stronie posłów z naszego województwa, tak? Nie są w stanie wspólnie walczyć o dobre rozwiązania dla mieszkańców tego regionu. A podaję przykład parlamentarzystów Dolnego Śląska, o Górnym Śląsku nawet nie wspomnę, bo to jest dla mnie wzorzec, można powiedzieć.
Tyle pieniędzy,
czy nawet Gdańska, tak? I tutaj wtedy nie ma powiązań tego typu, czy problemów, że ten był z PiS-u, tamten z Platformy, czy z PSL-u i tak dalej. Dobre rozwiązanie, wszyscy lobbujemy za tym. A u nas, powiem tak, stosunkowo nieliczna grupa posłów jeszcze potrafią się podzielić na 7 zwalczających się frakcji.
Ale
tak? Kto jest autorem, tak, pomysłu?
Ostatnio usłyszeliśmy przecież na zespole, że taki zespół posłów kujawsko-pomorskiego jest. ma powstać. Tak,
ale w poprzedniej kadencji też był.
Więc zobaczymy, może się uda.
Byli tak skromni, że ich nie
życzmy
ujawnili.
Sobie tego.
Jeszcze powiem, kończąc ten projekt, bo można o nim dużo mówić, Woda dla Kujaw i Żywność dla Polski, bo taką ma nazwę. Obliczenia, które robiliśmy 2 lata temu, zakładając, że około 60 tysięcy hektarów tylko byłoby zasilanych tą wodą, którą tam byśmy brali z Wisły, to zwrot na kapitale, czyli tych pieniądza, które trzeba by wyłożyć, jest 1,5 roku. Bo rolnicy zwiększą produkcję warzyw razy 2, a produkcja warzywna jest bardzo droga. Więc po 1,5 roku te pieniądze, które byśmy włożyli, one wracają. Jak ktoś mi pokaże projekt, który ma 1,5 roku zwrot na kapitale, tak duży, to naprawdę będę zdziwiony, że takie jeszcze są.
Roman Rogalski, prezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Bardzo dziękuję.
Również dziękuję pani redaktor.
Sebastian Gawronek, przewodniczący Bydgoskiej Solidarności.
Dziękuję bardzo.
I Sławomir Witkowicz, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych.
Dziękuję, miłego dnia wszystkim.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.